Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem Radia Zielona Góra jest Tomasz Nestorowicz, radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Zielonogórskiej Radzie Miasta. Witaj, Janusz Rzeczkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Jaki obraz miasta rysuje się po przeczytaniu anonimu z piątego piętra Urzędu Miasta?
No, generalnie obraz jest mało ciekawy. Ja jestem dosyć ostrożny, jeśli chodzi o podchodzenie do tego typu twórczości, czyli anonimów. No, nie jest to pierwszy anonim. Mamy też sytuację taką, gdzie część informacji potwierdził pracownik Zielonogórskiej Palmiarni, podpisując się z imienia i nazwiska. To, co jest niepokojące, to jest to, że o ile powiedzmy na pierwszy anonim, tak, nie było żadnej reakcji. Tutaj pragnę bardzo wyraźnie powiedzieć, tutaj nie chodzi o stygmatyzowanie. Tak, nie chodzi o to, że ktoś już został oskarżony, został osądzony, bo momentami tak to się próbuje przedstawiać. Jest po prostu jakaś informacja, którą moim zdaniem tak dla świętego spokoju wypadałoby zweryfikować.
Ale kto ma ją zweryfikować? Rada Miasta, która zaraz kończy kadencję?
Tak naprawdę obowiązek weryfikowania spoczywa na prezydencie.
Konferencja prasowa, odniesienie się do faktów?
To znaczy, po pierwsze, nie wiem, czy to są fakty. Tak? Jest jakaś informacja, którą należy zweryfikować, bo tutaj powinniśmy bardzo daleko być od oskarżania kogokolwiek. Tak? Od tego są zupełnie inne organa. Ale my, a przede wszystkim prezydent, tak, jako organ nadzorujący, tym bardziej, że on jest poniekąd adresatem, tak, osoba, która pisała ten dosyć długi dokument, bo no, zwracała się kilkukrotnie do prezydenta. On tam występuje w nie najgorszej roli, tak? Może raczej jako osoba, która kompletnie nie kontroluje tego, co się dzieje. Więc jeżeli jest taka informacja na miejscu prezydenta, po prostu bym to zweryfikował. Tak, sprawdził, nawet weryfikował, pan prezydent dysponuje środkami kontroli.
Może było takie spotkanie z osobami, które tam z nazwiska zostały wskazane jako czarne owce w urzędzie?
No może było, tylko że nikt nic na ten temat nie wie, tak szczerze mówiąc. Bo jeżeli pan nie wie, a tutaj media są w wielu wypadkach najbardziej poinformowane.
Mikrofonów tam nie mamy w Urzędzie Miasta.
No właśnie, a może i szkoda. Tak na poważnie.
Monitoring to ma prezydent.
My musimy pamiętać i też niestety skopany, tak? A to jakby inna zupełnie
temat. To ciekawe, dlaczego?
Dlaczego? Dlatego, że z monitoringiem zielonogórskim jest ten problem, że on de facto nie będzie realizował tych założeń, które się tak szumnie przedstawiało, tak? A wypowiadał się zresztą na ten temat specjalista od monitoringu, który już był tak zirytowany, jak on to powiedział, bajkami, które są opowiadane w mediach, że poprosił o
rozpoznawania twarzy nie będzie.
Nie będzie rozpoznawania twarzy. Część kamer, która jest zamontowana według niego, nie będzie dostarczała żadnych materiałów dowodowych do jakiegokolwiek postępowania, bo nie pozwala na identyfikację twarzy. A sam zrobił też eksperyment polegający na tym, że w zasięgu pracy kamer naszego monitoringu zostawił 3 rowery. Te 3 rowery zniknęły, czego się można było spodziewać, ale ani nie było reakcji osób, które teoretycznie tych kamer pilnują, tak, bo tak. Na tym to ma polegać. No i pytanie, czy kamery cokolwiek wskażą, kto jest sprawcą, tak? No jest to działanie tutaj tej osoby, więc ono będzie kontynuować.
Wracając na to piąte piętro i reakcję prezydenta.
Tak naprawdę, podobnie jak z Zoomem, tak? W interesie prezydenta jest odsuwać od siebie zawsze oskarżenia, czyli dokonywać po prostu transparentnego sprawdzenia informacji.
A prezydent przyjmuje zasadę raczej przemilczeć, wyciszyć temat i tak, nie mówić o nim, bo jeśli się o nim mówi, to on żyje i funkcjonuje.
Tylko że my zapominamy o jednej rzeczy. Pan prezydent nie ma tu prywatnego folwarku. To jest majątek samorządowy, majątek wszystkich zielonogórzan i on de facto odpowiada za niego. Tak? Bo to nie jest tak, że ktoś zostaje prezydentem, nagle stałem się właścicielem miasta, robię co chcę, nikomu się z niczego nie tłumaczę.
Nie jest urzędnikiem.
Dokładnie, jest urzędnikiem i obowiązują go dokładnie takie same mechanizmy jak każdego innego. I tutaj jeszcze raz podkreślam, tak, w wypadku ze Zoomu choćby, tak, taki mały zrobię przeskok, tam już nawet nie o to chodzi, czy pieniądze trafiały na jakiś zbożny cel, tak? Tylko zweryfikowanie, czy informacje, które tam zostały w liście samobójczym księgowej przekazane, o tym, no ktoś się przyznał, że lekko licząc od ponad 4 lat wyprowadza środki finansowe. I to, co jest porażające, to jest to, że nikt nawet się nie kwapił sprawdzić, czy rzeczywiście miało to miejsce, chociaż dowiedzieliśmy się po 1,5 miesiąca oczekiwania o tym, że pani księgowa podobno fałszowała jakąś dokumentację.
A dostał pan już pełnomocnictwo od prezydenta?
Nie wiem, dlatego że informacji z biura rady o tym, aby coś wpłynęło do mojej skrzynki, nie mam. A ja dzisiaj zresztą planuję wybrać się do ratusza i sprawdzić, czy w mojej skrzynce jest jakiś dokument, który mnie upoważnia do tego. Z drugiej strony, szczerze mówiąc, no proszę mi powiedzieć, to sam pan tak zauważył, że w zasadzie kończy się już kadencja, tak? My mieliśmy ewidentnie grę na czas.
No ale Tomasz Nesterowicz jako już, nie wiem, radny, nieradny, ale Tomasz Nesterowicz jako obywatel może być upoważniony przez prezydenta, tak?
Tak, to leży. A ja, szczerze mówiąc, nie chciałbym być jedyną osobą sprawdzającą, bo to jakby z miejsca będzie podważało wyniki mojej pracy. A nie daj Boże, jak coś znajdę, to już w ogóle będzie dramat. Dlatego wolałbym, aby w podobny sposób no, postąpili także inni radni. Tak? No, mamy komisję rewizyjną, która sama z siebie powinna pewne działania podejmować, moim zdaniem. No niestety tego nie robi.
No też wojewoda powiedział, że komisja rewizyjna nie może kontrolować spółki.
My tutaj trochę rozmawiamy. Komisja rewizyjna może się zwrócić z prośbą do pana prezydenta o udostępnienie takie możliwości, tak? Czyli o wypisanie upoważnień. I tutaj w tym momencie my nie potrzebujemy żadnego sądu administracyjnego, żadnych rozstrzygnięć, żadnych uchwał. Prezydent podpisuje tak zwany kwit, upoważnienie i osoby przez niego wskazane mogą spokojnie wchodzić na kontrolę. No to się nie zadziało. Mamy ewidentnie z grą na czas, tak, żeby to dociągnąć do końca kadencji, nie wiem, do wyborów, w nadziei, że to się wszystko jakoś rozłoży czy pozamiata pod dywan.
No dobrze, czyli kwestia ZZUM-u w pana ocenie i taka chłodna kalkulacja na pewno nie zostanie wyjaśniona do wyborów.
Szczerze nie wierzę, dlatego że żeby tą dokumentację sprawdzić, tak naprawdę nie wolno jej sprawdzać wyrywkowo, tylko trzeba zrobić to okresami, tak? Sprawdzić całą dokumentację wytwarzaną przez spółkę, a nie tylko bilansę, bo przypomnę, że sprawozdania finansowe, przepraszam, bo sprawozdania finansowe, przypominam, były w większości tworzone przez osobę, która podobno jest niewiarygodna, tak? Czyli świętej pamięci panią księgową. Więc no, trzeba się oprzeć na dokumentacji podstawowej. Podobnie zresztą jest z tym anonimem, czy z anonimami, tak? Bo tu już mamy kilka tych anonimów. Moim zdaniem należy zweryfikować, tak? I pan prezydent mówi, tak, coś się potwierdziło, tak, coś się nie potwierdziło i tematu nie ma.
Dobrze, a te tłumaczenie o dokapitalizowaniu spółki kwotą 300 tysięcy złotych na wyposażenie 25-metrowej tej piwniczki winiarskiej, to pana przekonują?
Znaczy, zacznijmy od tego, że jak ja zobaczyłem tą piwniczkę, to się delikatnie załamałem, bo rzadko się zdarza, żeby ktoś sobie taki garaż w tej cenie postawił. A i to jeszcze tam, gdzie będzie trzymał karawki. No nie wiem, nie chciałbym oceniać.
Grawerowane.
Są różne. Tak, są różne oczywiście gusta. Nie osobiście tego typu, tak, piwniczka, która mi się z różnymi rzeczami by kojarzyła, ale szczerze mówiąc, z piwniczką mi się kompletnie nie kojarzyła. Dopiero wyjaśniono mi, co to jest, więc długo nie mogłem uwierzyć.
Czyli 250 lat po tym, kiedy powstał domek winiarza, zielonogórzanie wybudowali garaż.
No tak to wygląda. Jeżeli popatrzymy, ile my mamy urokliwych w Zielonej Górze piwniczek rzeczywiście winiarskich, tak, z klimatem, o które należałoby wręcz zadbać, bo to jest spuścizna historyczna, tak? To może być atrakcja turystyczna. To my 300 tysięcy wpakowaliśmy w wybudowanie czegoś, co, przepraszam, przypomina mauzoleum bądź garaż.
Bo prawie się 200 lat. Tak.
No tak, a wracając jeszcze do tego dokapitalizowania. W tej całej sytuacji z aferą, tak to nazwijmy, w ZZUM-ie, no niestety nasuwa się tutaj skojarzenie od razu, że to dokapitalizowanie jest także formą bardziej chyba pomocy finansowej. Bo z drugiej strony ktoś przygotowywał projekt, tak, rewitalizacji Wzgórza Winnego. To co, mam zrozumieć, że ktoś w tym projekcie nie przewidział budowy garażu, przepraszam, piwniczki winiarskiej, tak? No to jak ten projekt był przygotowany? Nie wspomnę już o tym, że Wzgórze chyba dwukrotnie czy trzykrotnie się doczekało już, zanim została praca skończona, przebudowy ciągów pieszych, tak?
1,8 mln złotych kosztowało miasta promocja czy produkcja wydarzeń takich telewizyjnych, tego nowego kabaretobrania, chociaż to jest inna nazwa. Zielona Góra, stolicą kabaretu.
Nie jedyna zresztą w Polsce.
I także festiwal Anny German. To dobrze wydane pieniądze?
Znaczy przede wszystkim to nie są jedyne wydane pieniądze na akcje promocyjne, bo jeżeli popatrzymy, ile pieniędzy poszło na różne działania promocyjne, to tego jest zdecydowanie więcej, bo mieliśmy różnego rodzaju koncerty, otwarcia, przecinanie i to wszystko z jakąś oprawą. No, nawet takie rzeczy jak uroczyste odsłonięcie pomnika świętego Urbana, co jest, no, podniosłą podniosłym wydarzeniem, tak, zostało okraszone pokazem ogni sztucznych, co też są jakimś, no, jest wydatkiem, więc sądzę, że tych wydatków na fajerwerki poszło więcej. Czy to są dobrze wydane pieniądze w wypadku tych dwóch imprez? Moim zdaniem nie do końca. Po pierwsze, festiwal Anny Gelman, żeby miał szansę zafunkcjonować jako impreza cykliczna, moim zdaniem powinien być w zupełnie innej formule zrealizowany, bo trudno obronić na dłuższą metę imprezę pod tytułem Festiwal Anny Gelman Śpiewamy Krajewskiego. A to się trochę tak logicznie nie składa. Dwa, ten festiwal powinien być realizowany od początku kadencji, bo wtedy jest szansa, żeby wypracować tam dodatkowe źródła finansowania, tak? No bo tam nie ma wkładu Ministerstwa Kultury, tak? Zakładam, że żadni sponsorzy się nie dorzucili. A co do wymiany projektu festiwalowego, jeśli chodzi o kabarety, szczerze mam mieszane uczucie, bo ja też nie do końca powiem tak, nie do końca wierzę tym informacjom finansowym, tak, bo już się nauczyłem tego przez te 4 lata, że pan prezydent w wielu wypadkach niestety nie przekazuje pełnej informacji, tylko przekazuje tą informację, którą chce w danym momencie przekazać.
Czy to może być więcej?
Więc sądzę, że jeżeli byśmy poszukali, jakie tam jeszcze mogły być koszty poboczne, które się nie wpisały jakby w ten nurt realizacji, że tych kosztów rzeczywiście mogło być więcej. Oglądałem oba widowiska i powiem tak, no od strony technicznej, tak, oba zostały przygotowane jako dobry kawał sztuki telewizyjnej. Czy on jest nam akurat w takiej formule potrzebny? Moim zdaniem nie. Zgadzam się tutaj z takim przekonaniem, że Zielona Góra potrzebuje jakiejś imprezy promocyjnej, tak? Ale czy to ma być robione na zasadzie
to
na siłę?
Się winobranie.
Dokładnie, na siłę. Mam mieszane uczucia. Mam mieszane uczucia, tym bardziej, że dla mnie jednak tym z perspektywy czasu tym takim flagowym projektem powinno być jednak winobranie, bo promocja musi czemuś służyć. Tak? Promocja winobrania czy rozbudowa winobrania będzie służyła turystyce.
Musimy kończyć, bo zaraz wiadomości, ale tak jednym zdaniem program winobrania pan widział, nie wiem, gwiazdy, które są zaproszone, jakie nastroje przed winobraniem?
Jakie nastroje przed winobraniem, jak przed każdym winobraniem? No, będzie impreza, która dla części zielonogórzan, no, jest atrakcyjna weekendowo, tak? Bo w tygodniu jednak to jest bardzo męczące. Ja tu powrócę do tego, co jakiś czas temu proponowałem, żeby przedyskutować, przemyśleć formułę winobrania i się zastanowić, czy my robimy dla siebie, czy robimy dla gości. Jeżeli robimy dla gości, to powinny być wakacje. Jeżeli robimy dla siebie, sądzę, że prawie 9 dni winobrania, bo trzeba pamiętać o tym, że niektóre elementy szybciej startują, to jest zdecydowanie moim zdaniem za dużo.
Tomasz Nestorowicz, radny Sojusz Lewicy Demokratycznej, był gościem Radia Zielona Góra. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do widzenia.